Gawęda historyczna.
Witam serdecznie Państwa z jeszcze jedną bardzo ważną, czyli setną rocznicą. Mamy prawdziwy wysyp rocznic. 18 narodów proklamowało niepodległość i stworzyło własne państwa. Ale były narody, które proklamowały niepodległość, ale już nie było im dane lub po prostu nie mieli jak stworzyć odrębnego państwa. Ale został ślad, że też się znaleźli w rodzinie narodów 1918 roku. Takim narodem dzisiaj są Łużyczanie za naszą Nysą Łużycką. Łużyczanie przetrwali cudem i to, że istnieją nadal, jest najzwyczajniejsze etnograficzno-historycznym cudem. W zasadzie, jak o nich wszyscy mówią, powinni dawno wymrzeć, tylko oni jeszcze o tym nie wiedzą i dlatego istnieją nadal. Zastanówmy się zatem nad historią Łużyczan, no i jak przebiegało ich wyzwolenie się, choć krótkotrwałe, no ale nawet wiosna na Arktyce potrafi być słoneczna, to samo w życiu Łużyczan. I jaka to jest data? Na razie zachowamy ją na potem, żeby było ciekawiej, a teraz skupimy się nad najprostszą rzeczą, czyli pochodzeniem Łużyczan. Łużyczanie składają się w zasadzie z dwóch grup, mówiących dwoma odrębnymi, jak się okazało, językami. To nie jest, jeden nie jest absolutnie dialektem drugiego i na odwrót, język górnołużycki i język dolnołużycki. Nie ma lepszego, równiejszego, jedynie ilość osób mówiących tym językiem jest różna. Górnołużyczanie, którzy powrócili do katolicyzmu po okresie reformacji razem z Królestwem Saksonii, przetrwali. Jest ich około 180 tysięcy, stanowią tak zwaną wyspę budiszyńską, czyli wokół po naszemu Budziszyna mieszka owych 140-50, a wreszcie Saksonii i gdzieś dalej pozostałe 10-20 tysięcy Łużyczan. Natomiast dolni Łużyczanie mieszkali w okolicach Chocieburza, po niemiecku Cottbus, i niestety już ulegli rozproszeniu. Związane to było z dwoma faktorami. Mianowicie pierwszy, było to górni Łużyczanie byli w państwie saskim, rządzonym przez dynastię Wettynów, która była dumna z tego, że jest słowiańskiego pochodzenia, więc jakby łączyła w sobie pierwiastek saksońsko-łużycki. A dolni Łużyczanie już byli od czasów Kongresu Wiedeńskiego pod władzą Brandenburgii. A ta była niezwykle słowianożercza i starała się tych Łużyczan jak mogła, jak mogli, tak Brandenburgia starała się przerobić na Niemców. Oczywiście nie było prześladowań fizycznych, były prześladowania moralne i przede wszystkim cywilizacyjne. Kto jest Łużyczaninem, ten sprząta ulicę. Chcesz zrobić karierę, stajesz się Niemcem. I taki podział wystarczył, żeby już 50% narodu ubyło. No niemniej, co dzielniejsi wytrwali przy dolnołużyckim języku i narodzie. Niestety drugi faktor, czyli protestantyzm ewangelicko-augsburski, spowodował rozkład tej wspólnoty od środka. Po prostu kościół protestancki nie tolerował, przez jakiś czas bronił i bronił łużyckiego języka przede wszystkim i wydawano nawet książki po serbo-łużycko-dolno-łużycku. Niemniej ostatecznie zdradził Łużyczan i tych, którzy chcieli być bardziej, że tak powiem, ewangelicy, przestawali być Łużyczanami, dołączając do wspólnot niemieckich. Także stopniała gwałtownie i to w okresie Enerdowa, który udawał, że się zajmuje Łużyczanami, a w gruncie rzeczy tępił ich na każdym kroku, jak mógł i kiedy mógł. No najstraszniejszą rzeczą, jaką spotkało Łużyczan, to była odkrywkowa metoda wydobywania węgla brunatnego, w wyniku którego 100 kilkadziesiąt wsi łużyckich zostało zrównanych z ziemią, a ludzi przesiedlono do miast, gdzie po prostu się roztopili, bo nie umieli żyć w mieście, żyjąc całe życie na wsi, w spokojnych, przyrodniczych warunkach, a tu zamieniono w księżycowy krajobraz ich przepiękne wsie i mini miasteczka, mikromiasteczka. Z kolei Dolne Łużyce głównie słynęły z ogromnych błot Szprewy do tego stopnia, że jeszcze w 50-tych latach Edmund Osmańczyk, podróżując może nie autostopem, a łodziostopem, czyli łodziami po Szprewie, znalazł takie wsie, gdzie nie znano niemieckiego. Gdzie nie można było dojechać, można było tylko dopłynąć. W związku z tym przeżyli i Republikę Weimarską, i faszyzm z nazizmem, i drugą wojnę, i jeszcze bolszewika. I potrafili się utrzymać. No niestety postęp ludzkości zamienia się czasem w podstęp ludzkości. Tylko jedna litera, a mamy już dokładnie coś przeciwnego. I błota osuszono, a razem z Łużyczanami, można powiedzieć, oni wyparowali po prostu z tych ziem, zostawiając straszliwe wyrwy cywilizacyjne po swoim istnieniu. Niemniej obecnie trwa bardzo intensywna próba reanimacji, bo jest pięknie zachowany, piękną poezję ma, literaturę piękną w postaci powieści, w postaci własnego eposu o hrabarzu i parę innych. Język dolnołużycki. Próbowano połączyć te dwa języki, no ale w żadnym z nich nikt nie mówił, więc było to tak sztuczne, że zmarło własną śmiercią. Dalej istnieją dwa języki, które świadczą o podwójnej genezie narodu serbołużyckiego. Ale naród jest jeden. Naród jest jeden. Pięknie to widać w kościele ekumenicznym od XVII wieku w Budziszynie, gdzie gromadzą się Łużyczanie i po łużycku mają najpierw mszę katolicką i taką barierką oddzielona jest część protestancka wokół kazalnicy, która była najważniejszym dla protestantów miejscem, bo głównie czytano pismo, a Eucharystia była raczej dodatkiem, właściwie w ogóle jej nie było. No chociaż Kościół Augsburski zachował jakieś elementy i pogodziła ich wspólna świadomość, że są jednym narodem i jednym językiem. A zatem już wiemy, gdzie leżą Łużyczanie. Na zachód od Nysy, nie bez przypadku, nazwanej Łużycką. Oczywiście dodać tu muszę z powodu zawodowej uczciwości, że Łużyce zaczynają się wcześniej niż się kończy Polska. A więc cały południowo-zachodni pas od tak zwanych wałów śląskich, rzeki Bóbr i Kwisy, to są już Łużyce. Tyle, że Łużyce wschodnie. A więc miasto Żory, czy Żary, jak niektórzy mówią, bo Żory to chyba są na Górnym Śląsku, Żary, czy Lubin i wreszcie Zgorzelec, to jest ziemia wschodnio-łużycka. Ale wschodni Łużyczanie zgermanizowali się lub, jak niektórzy mówią, wymarli na zarazę jeszcze w XIX wieku. I na ich miejsce przyszli sąsiedzi, głównie ze Śląska. I w zasadzie język zniknął już w początkach XX wieku, praktycznie gdy weszła tam armia początkowo czerwona, potem sowiecka, to już Łużyczan nie znaleziono. Były próby reaktywacji na tym kącie, w tym kącie tak zwanych wolnych Łużyc. W Warszawie powstał Komitet Wyzwolenia Łużyc, gromadzący 12 Łużyczan służących w Wehrmachcie, którzy, część z nich przystąpiła do Powstania Warszawskiego, to też jest ważne. No i ten komitet usiłował stworzyć tam jednak państwo łużyckie. Zabroniono osadnictwa kresowego, także na przykład miasto Lubin było przez dłuższy czas miastem niezamieszkałym, miastem pustym, takim trochę wojennym Disneylandem, gdzie kręcono najróżniejsze filmy wojenne, powojenne i parę innych, inscenizacje zasiedlania miast, no bo ono było po prostu długi czas puste i świetnie się nadawało do takich właśnie rekonstrukcji. No ale życie ma swoje prawa, Lubin w końcu został zasiedlony, ludzie zaczęli żyć normalnie, miasto zmieniać i po Łużyczanach zostały się tylko nazwy, że jest właśnie i Iwica Łużycka, że taka miejscowość, Okrzeja Łużycka i tak dalej. I ludzie z tych wsi, gromadząc się, śpiewając pieśni ludowe ze swoich kresowych terenów, nagle odkryli folklor łużycki i zaczęli śpiewać po łużycku. Istniał również dialekt wschodnio-łużycki, no ale on wymarł już w XVIII wieku. Zostały się tylko nieliczne zapisy najczęściej ksiąg liturgicznych i tłumaczeń Nowego Testamentu. A zatem jeszcze raz stawiam pytanie, ponieważ ciągle do niego wracam. Dlaczego zatem jeden naród i dwa języki? Otóż prawdopodobnie dlatego, tak twierdzą lingwiści, którzy tu mają najwięcej do powiedzenia, więcej niż archeolodzy, czy tym bardziej historycy, bo nigdzie to nie zostało napisane, Łużyczanie są stopem dwóch tendencji, dwóch słowiańskich rodzin. Rodziny dwóch zachodniosłowiańskich rodzin. Rodziny północno-zachodniej i południowo-zachodniej. Południowo-zachodnia to jest następna emanacja po Czechach. Mamy Słowaków, Morawian, Czechów i właśnie Serbów. Milszczan. Ich centrum stanowiło miasto, czy gród Budziszyn i Drieżdany, czyli dzisiejsze Drezno. Natomiast północna część należała do rodziny lechickiej, czyli zachodnich Słowian, czyli też czwartej rodziny. Stanowią ją Polacy, Pomorzanie, Połabianie i właśnie Łużyczanie. Stąd ściśle w wąskim znaczeniu, tak jak u nas Wielkopolska w stosunku do Polski, to Łużyca jest obszarem wokół Chocieburza. Oddzielał ją las, tak zwane średnie Serbsko, i wreszcie było Górne Serbsko. No, specyfiką mapy jest to, że Górne Łużyce są na dole, a Dolne Łużyce są u góry. Trochę jak z Egiptem Górnym i Dolnym. No, ale to jest związane z ciekiem rzek i z górami, które są na południu, a nie na północy. A więc jest po prostu wyżej. Te dwa narody się stopiły i przyznają się do wspólnej genezy, są jednym dzisiaj narodem, już tak od renesansu mniej więcej, kiedy się te języki ujawniły w mowie i piśmie. No, w mowie były znane od wczesnego średniowiecza. I wtedy zainteresowano się dziejami Srbszczyzny, gdyż poprawnie Łużyczanie nazywają się Serbami. No ale ponieważ mamy Serbów na Bałkanach, więc trzeba dodać dla odróżnienia Serbo-Łużyczanie. Ale hymn narodowy Hiszcze Srbsko Nezhubljene mówi o pierwszej, podstawowej nazwie Łużyczan. Po łacinie nazywa ich się Sorabami, a ich krainę Sorabią. Względnie Serbo-Łużycą. No, wymiennie się stosuje te nazwy, ponieważ, jak mówiłem, Serbia jest na Bałkanach, to przy wymienianiu krain, ojczyzn, mówi się o Łużycy, ale naród Serbo-Łużyczani. Obszar ich przypomina kwadrat. Na południe od Szprewy, ale tej Szprewy już pod Berlinem, na zachód od Nysy Łużyckiej, czy nawet od Kwisy i Bobra. Tam są na przykład pomniki wybitnych Łużyczan upamiętnione, urodzonych we wschodniej Łużycy. Na południu są to góry czeskie, głównie Rudawy i Las Czeski. I wreszcie na zachodzie, właśnie na zachodzie, nie bardzo wiadomo gdzie. Ale ponieważ wśród Słowian Łużyckich zachowała się legenda, spisana zresztą, pochodząca z kroniki Galla, zwanego anonimem, że w rzece Soławie, czyli dzisiaj Saali, wbijał chrobry żelazne słupy, mówiąc, iż tutaj kończy się Germania, a zaczyna Sklawinia. Pamiętamy, że chrobry partycypował w nowym modelu świata, który zaproponował pod wpływem papieża Sylwestra II, Gilberta Zurillac, Otton III, Imperium Christianum, ale miało być to Imperium Ducha, Imperium Wzajemnej Miłości, Imperium Ewangelii, bez imperialnego podboju. I żeby zapobiec tym wzajemnym podbojom, należało świat chrześcijański uporządkować według ich kultur, a nie według miecza. W związku z tym Francuzi z Anglikami otrzymali nazwę Galia, Włosi, Italia z Hiszpanią, wybrzeżem dalmatyńskim, to była Roma czy Romania. Szwajcaria, Niemcy, Skandynawia z Niderlandami w środku, to jest Germania. A wszystko, co na wschód od Germanii, to jest Sklawinia. I te cztery części kłaniają się majestatowi cesarskiemu w licznych miniaturach i ozdobach, demonstrując program polityczny, w którym Łużyczanie odgrywali bardzo istotną, pograniczną rolę. Chrobry był wykonawcą czegoś takiego. Otton, przejmując władzę, zaprosił do współwładzy, a więc czegoś więcej niż Imperium Romanum, jakim miało być Imperium Chrystianum, świętego Roberta, władcę Francji, Ekeharda, swojego nauczyciela, margrabiego Marchii Wschodniej, właśnie który tę Marchię Słowiańską oddał Słowianom, i Chrobrego jako przedstawiciela Słowian. Tych czterech miało tworzyć tetrarchię, czyli wspólną władzę. No, taką ciekawostką jest, że po tym modelu czterech filarów europejskiej mądrości zostały się cztery kolory w kartach, bo w taki sposób papież Sylwester wyjaśniał niepiśmiennym rycerzom, że miecznik, hetman, czy też seneszal, czy jakikolwiek inny przywódca na dworze jednego pionu równy jest drugiemu, a drugi trzeciemu, a trzeci czwartemu. Dla Niemców mówić, że Słowianie są im równi, no to jak, przepraszam, dzisiaj już nie chcę używać porównań, ale było obrazą w owym czasie, a on potrafił to wyjaśnić. Niestety zaraza skosiła i jednego, i drugiego, i pozostał Chrobry, który właśnie żelaznymi słupami w mózgach Niemców wybił, że tu kończy się pycha teutońska, superbia teutonorum, ale zaczyna się humilitas sclavinorum, czyli zaczyna się pokora Słowian. I te słupy do dziś tam podobno rdzewieją i wyznaczają granice, dokąd syrbstwo, czyli słowiaństwo, sięgało. Znane nam są najdalsze dzieje Serbo-Łużyczan i sięgają bardzo znamiennej daty, właściwie pierwszej porządnie znanej w historii słowiaństwa, roku 633. Strasznie dawno. W Polsce w ogóle nie wiadomo, co się działo, bo nikt nie zapisał, a nawet gdyby zapisał, to już dawno myszy by zjadły do tego czasu. Natomiast na Słowacji i na Morawie zapewne zapisano, ale ślad po nich zaginął. Ale nie tak do końca. Znalazł się ktoś, kto owe dzieje przeczytał lub do niego, lub spotkał kogoś, kto je przeczytał i opowiedział w swojej kronice. Jest to kronika Fredegara, mnicha żyjącego na dworze Merowingów właśnie w VII wieku naszej ery. I on opisuje przyczynę klęski Franków i mówi, że pycha, zarozumialstwo i pewność siebie, brak pokory, chciwość na zdobycze, wreszcie brak miłości bliźniego spowodowały, że Pan Bóg pokarał Franków ich własną bronią. O coż tu chodziło? Otóż pojawił się, czy też inaczej, ciągle od wschodu pojawiali się jacyś najeźdźcy, no jak wiemy do tej pory. I wtedy również zjawili się Awarowie, którzy ciężko uciskali Słowian. Już wtedy wyraźnie się mówi o żyjących na tych ziemiach Słowian. A co najgorsze, porywali, zimą zjeżdżali do swoich hutorów, latem grasowali po prerii, podbijali i rabowali, co się dało, co im w rękę wpadło. Ale zimą porywali Słowianki do swoich wigwamów, no w charakterze nałożnic. I to rozwścieczyło Słowian. Ostatecznie, gdy Awarowie wyruszyli z wielką wyprawą na Bizancjum w 620 roku, Słowianie zerwali się do potężnego słowiańskiego powstania przeciw Awarom. Oczywiście Awarowie zemściliby się straszliwie, gdyby nie jeden drobiazg. Przegrali pod Bizancjum, bo właśnie zabrakło Słowian wśród ich wojska. Głównie była to konnica, Słowianie byli raczej piechotą do umacniania terenu, do prowadzenia oblężenia. No, zresztą z Bizancjum ze swoimi potężnymi murami cesarza Romana były w zasadzie nie do zdobycia na owe czasy. Dopiero wprowadzenie armat, i to jest takich potężnych kolubryn, rozwaliło mury Bizancjum, ale to już za tureckich czasów i to, przepraszam, 800 lat później, to jeszcze 800 lat Bizancjum wytrwa. I w tym właśnie momencie to się zdarzyło. Pokonani Awarowie wracają i co? Zastają u siebie bardzo przemyślnego frankońskiego handlarza, kupca, który nazywa się Samo, potocznie zwany Samonem. A jego władzę nazywano państwem Samona, no bo trudno było na inną nazwę Civitas Samonorum, jak pisał Fredegar. Rzecz jest w czym, że nazwa jego jest bardzo słowiańska i wielu mówi, no owszem, kupcem to on mógł być, ale ród to on pewnie miał z naszych ziem. To nie jest Salomon, to nie jest jakiś... To jest od właśnie samowystarczalnego skrót. I na przykład kroniki słoweńskie adoptowały Samona do rodu słowiańskiego. No u nas nikt się nie znalazł, nawet żadnej mikropowieści nie napisano, a co dopiero porządnej epopei, gdyż warta jest tego. Samon bowiem, będąc frankijskim kupcem, handlował frankijską bronią, która należała do jednej z najlepszych na świecie, ówczesnym oczywiście, który się ograniczał do ziem między Skandynawią a Bizancją. Były to przede wszystkim długie miecze. Rzymianie mieli krótkie miecze, ponieważ wojowali piką, czy czymś w rodzaju takiego szydełka, takiego oszczepu szydełkowatego, który rozszarpywał rany. Był bardzo cieniutki, przebijał prawie wszystko i nie potrzebowali długich mieczy. A tu akurat się pojawiły, co dało ogromną przewagę, bo pozwalało dosięgnąć pieszemu jeźdźca, no i uciąć mu, jeżeli nie głowę, to przynajmniej nogi. Druga rzecz bardzo istotna, pod Poitiers, a to będzie za 100 lat, Frankowie wygrali przy pomocy toporów. Otóż właśnie te topory, gęsto potem znajdowane na ziemiach słowiańskich, przyjechały po raz pierwszy razem z kupcem Samonem. No ale topory znano od neolitu i nie trzeba było kupca Samona, żeby jakieś topory nam tu przywoził i tłumaczył, do czego on służy. Otóż to, co on przywoził, nie służyło do tego, do czego służy topór. Topór frankoński przypomina to, co jest dzisiaj logo Carrefoura, czyli podwójne ostrze. To na tym polegała jego tajemnica. I nie miał trzonka. To nie był topór do rąbania. No, oczywiście, jeżeli wykluczymy ludzi. No, on był do rąbania ludzi. Natomiast zamiast styliska, który nadaje wahadłowo siłę uderzenia toporem, no a ta, jak wiemy, jest potrzebna do rąbania drzewa, a do rąbania ludzi niekoniecznie. Robiono zagiętą rączkę. Ten topór rzucony siłą wirował w powietrzu i wbijał się przez każdy pancerz i szyszak w głowę lub ciało przeciwnika. Rzeczywiście deszcz takich toporów po prostu potrafił rozsiekać armię, co zresztą stało się pod Poitiers w 732 roku, kiedy Karol Młot Martel zastąpił drogę Saracenom, czyli muzułmanom. No, ktoś zauważył, że gdyby tę bitwę przegrał, to w Paryżu byłyby meczety zamiast katedr. No i miałby rację pewnie, chociaż dało się wyrzucić, no ale meczety właśnie całą Hiszpanię usiały, zamieniane potem masowo na kościoły. Z dziwnymi właśnie dzwonnicami w kształcie meczetów. Tak jak u nas w Kamieńcu Podolskim. A zatem ten wynalazek z czasów jeszcze celtyckich, udoskonalony i wykuty w świeżej, już właściwie pierwszej stali, czyli z żelaza sprasowanego uderzeniem młota, dawały właśnie takie nierdzewne siekierki do rzucania nimi, takie tomahawki, do rzucania nimi w przeciwnika. No i gdy ci Awarowie powrócili z owych swoich nieszczęsnej wyprawy na Bizancjum, przywitał ich właśnie deszcz takich toporów, po których po prostu zbierano ich z pola walki. Słowianie byli wolni. I Samon ogłoszony został królem Słowian, ale Słowian wszystkich. I między innymi wtedy zapisano, że władca Serbów, Rex Serborum, o imieniu Derwan, podporządkował się Samonowi, przybył do niego i wspólnie z nim zarządzał armią słowiańską. Wysłannikiem owego Samona, a przynajmniej zwierzchnikiem, był niejaki Dagobert III, władca Franków, czyli Francji. I tenże Dagobert żądał od Samona No teraz, słuchaj, prawdopodobnie Dagobert dał Samonowi te siekierki, lub przynajmniej wyposażył go, dał zgodę na to, bo nie wolno było broni wywozić. No słuchaj, teraz mi się podporządkuj. I wysłał do niego specjalnego emisariusza, który udając kupca zdradził Samonowi groźbę Dagoberta. Jak nie, przyjdę i sam cię zmuszę. I wtedy odpowiedział Samon to samo, co Leonidas Xerxesowi pod Termopilami. Przyjdź. Jak chcesz, to przyjdź. I rzeczywiście w 633 roku, inni podają 631, daty są nierozstrzygalne, bo w kronice napisano, że było to w trzecim roku panowania Dagoberta. A Dagobert dwukrotnie obejmował rządy, raz z bratem, a po śmierci brata ponownie. W związku z tym datacja zaczynała się od nowa. No jedni przyjmują właśnie tę wersję, inni twierdzą, że pewnie od początku go liczono, stąd różnica owych dwóch, no w średniowieczu uważano, że to są 3 lata, bo inaczej liczono je niż zaczęte lata liczono, a nie pełne jak my. W związku z tym trzeciego roku panowania Dagoberta rozpoczęła się wielka, wielkanocna dodajmy, wiosenna wyprawa na Słowię. Armia była rzeczywiście potężna. Fredegar opisuje, że to były co najmniej kilkanaście tysięcy zbrojnego luda, no głównie pieszego, ale i pancerna kawaleria też im towarzyszyła, jak to zwykle bywało, na skrzydłach. Frankowie, wierni sprzymierzeńcy Rzymu, stosowali rzymską taktykę polegającą na wędrowaniu stylem dawnych legionów i zakładanie warownych obozów, żeby ustrzec się od zasadzki. I tak doszli oni na krawędź ziem słowiańskich pod nieznaną dzisiaj z miejsca miejscowość, zapisaną pięknie po łacinie słowem Vogastisburg. Vogastisburg oznacza gościnnogród. No, burg jest po niemiecku, ale gastis też zresztą, hostes po łacinie. I ten Vogastisburg miał zapewne miejsce spotkania, gościnności handlarzy i kupców z jednej i drugiej strony, Słowianie skóry, leśne produkty, przede wszystkim żywice, miód i wosk wymieniali na właśnie produkty bardziej zorganizowane, rzeklibyśmy dzisiaj na technikę. Czyli to, czego nie mieli. Mieli u siebie oczywiście dymarki, wytapiali żelazo, ale stali z żelaza oni jeszcze robić nie umieli. I właśnie sam on ich tego nauczył. I zastąpiła drogę nieprzeliczona liczba Słowian z wszystkich plemion, zapewne również naszych. Stąd bitwa pod Vogastisburgiem, tocząca się na Wielkanoc 633 roku, jest również naszą słowiańską bitwą. Posłuchajmy łużyckiej muzyki. Ta pieśń jest okazją dla niektórych po raz pierwszy usłyszeć żywą mowę łużycką. Warto się wybrać zresztą w tamte strony. No, 20 kilometrów już od granicy można usłyszeć piękną, potoczystą mowę łużycką. Dla nas, Polaków, niestety słabo rozumiano. Bardziej podobne, górny łużycki jest podobny do czeskiego, dolnołużycki do naszego języka, względnie do języka pomorskiego, jakim jest u nas kaszubski. No ale wróćmy do historii. Vogastisburg nie dał się odnaleźć, ale na tej mniej więcej rubieży, tam gdzieś na samym zbiegu dawnego Enerdowa z Czechami i z Niemcami zachodnimi, znajduje się do dzisiaj miejscowość Vogastisrode, czyli przełęcz gościnna. I tam prawdopodobnie należy lokalizować ów gród i ową bitwę. Fredegar opisuje tak. 3 dni walczyły ze sobą 2 światy. Świat Germanów i świat Słowian. Z jego opisu, choć skąpego, ale bardzo treściwego, bardzo wyrazistego, wynika, że Samon, nie w ciemię bity, walczył również metodą rzymską, a ona polegała na tak zwanym trójtakcie, czyli jak to mówiono, 3 krokach. Pierwszy polegał na wycofywaniu się. Wojska zderzały się ze sobą i jedna ze stron konsekwentnie powolutku się wycofywała, no udając, że tak powiem, przegraną. No ale w pewnym momencie wciąga przeciwnika w już przygotowane do walki pole, ale właśnie to, na którym samo chce walczyć. I tu się zaczyna druga część owego trójtaktu, czyli zatrzymanie. A więc stop. I dopiero po wytrzymaniu wszystkich ataków, kiedy przeciwnik już został, jak to mówią, zmiękczony, następuje kontruderzenie, które zmiata przeciwnika tak silnie osłabionego, i to kontruderzenie z trzech stron. Prawdopodobnie tak właśnie Samon rozegrał swoją bitwę, gdyż Fredegar co najmniej przez trzy strony opisuje biedy Franków, jak to pobici z trupami swych przyjaciół wracali na Wielkanoc do swoich francuskich czy frankońskich grodów w dzielni wojowie Dagoberta. No i powstała wesoła piosenka: królu Dagobercie, czemuś dał się pokonać przez Słowian, a bo byłem pyszny, próżny, a bo byłem zarozumiały. To jest oczywiście dziecięca wyliczanka, ale w taki sposób króla Dagoberta dzieci francuskie do dziś pamiętają. My pamiętamy bitwę, potęgę Samona, który panował do 658 roku, i wtedy właśnie spisano tę kronikę, stąd jeszcze ta data nam została. Potem niestety ginie to gdzieś w mrokach, nie wiemy, co się działo przez cały VIII wiek, poza tym, że Karol Wielki, który w tym czasie już zdążył przejąć władzę i dynastia się zmieniła na tronie Franków, zrobił wielką wyprawę na Ring Awarski, gdzieś na południe od Budapesztu, gdzieś nad Dunajem, i zniszczył gniazdo Awarów. Awarowie znikają z historii. Zachowało się jeszcze jedno plemię tak zwanych małych Awarów, mała Awaria, usadowiona na miejscu, gdzie dzisiaj jest Austria. Biednia jeszcze nie było, była Windobona rzymska jako gród, jako obóz rzymski z wieżami umocnionym w tak zwanym limesie, czyli pogranicznych wałach. I tam gdzieś mniej więcej rozłożyli się mniejsi Awarowie, czyli pozostałość po zniszczonym plemieniu, i przyjęli chrześcijaństwo. Ich król Teodoryk bardzo chciał wtopić się w chrześcijański lud, no potem to się uda Węgrom, ale tym Awarom się niestety nie udało. Owszem, przyjęto ich, ochrzczono, nauczano, mnisi niemieccy gęsto i często odwiedzali ten lud, bratając się, ucząc po niemiecku również tych Awarów ponoć, aż przyszli niemieccy margrabiowie, założyli wschodnią marchię, zwanej później wschodnią Rzeszą, Osterreich, i jednej nocy wymordowano całe plemię, zakładając Austrię. Austria na krwi tych nieszczęsnych Awarów zbudowana została. No, takie to były czasy. Łużyczanie przetrwali. Zetknęli się po raz drugi w czasach Karola, kiedy król Miliduch bronił Budziszyna i w jego obronie poległ w walce w 805 roku. Pod tym samym 805 rokiem kronika duisburska opisuje króla Lecha, Lechosa, który miał również nad rzeką Ochrzą zginąć w walce z Karlomanem, synem królewskim, cesarskim już w zasadzie. I kompletnie nie wiemy, co to za władca, no ale imię Lech jest naszym imieniem i oczywiście uważamy go za prawzór naszych, historyczny już prawzór naszych Lechitów. W IX wieku już pojawia się bardzo konsekwentny podbój niemiecki. Nasi wojowie, którzy prawdopodobnie po tej klęsce z Karlomanem wycofali się na wschód, pozostawili Serbo-Łużyczan na pastwę Niemców. W 939 roku ma miejsce najtragiczniejsze wydarzenie w historii Łużyczan, zwane Ucztą Gerona. Dziwnym trafem w 1939 jest najtragiczniejszy rok w historii Polski. Wtedy to Geron, margrabia Marchii Wschodniej, zaprosił 30 łużyckich książąt i namiestników na wielką ucztę, na której postanowił ich otruć. I rzeczywiście by mu się udało, gdyby nie to, że jeden z tych biesiadników, Dedo, notorycznie nie pijał wina, no, był abstynentem, pijał wodę. I on się zorientował, zbiegł i założył własną odrębną dynastię, która wywodząc się od Słowian, przez Niemców została nazwana Wettynami. I tenże dziad, stał się założycielem owej dynastii, zwanej nawet przez niektórych Niemców Dedowicze, a przez pozostałych Wettyni, którzy wrócą na tron Polski w XVIII i XIX wieku. Otóż z wielkim trudem, ale udał po wymordowaniu elity, Łużyczanie stali się bezbronni i bardzo szybko padli ofiarą wszelkich procesów, przede wszystkim feudalnych. Zamienieni zostali po prostu w niewolników feudalnych. Skutek tego działania był taki, że gdy Otton występuje z propozycją Imperium Christianum, wyraźnie sugeruje, że tam, gdzie mówi się po słowiańsku, tam ma być Sklawinia, czy też Slawia. Oznacza to, że Łużyce mają przypaść Chrobremu. Chrobry jest przyjacielem Ottona, bo znali się z ławy szkolnej. Chrobry był kilka lat starszy i jak żartował Karol Bunsz, powieściopisarz o tych czasach, dawał ściągać na klasówce swojemu cesarskiemu szkolnemu koledze. Oczywiście nauka odbywała się z tak zwanymi tabliczkami grafitowymi, gdzie rysikiem pisano różne rzeczy, uczono się kształtu liter karolińskich i poezji oraz języka łacińskiego. Nie pisano po polsku, chyba że no tak nietrwałym materiałem, że potem zmazywano. Liczne słowa polskie natomiast zachowały się w łacińskich tekstach, dając początek naszemu pisanemu językowi. Łużyckiemu też. Tyle, że Łużycki potem wyparuje i przez całe średniowiecze go nie będzie. Łużyce z wielką sympatią, do dzisiaj pieśń o Bolesławie Chrobrym jest najpiękniejszą pieśnią ludową serbo-łużyczan, zawsze na weselach śpiewaną, jak to hej, królu Bolesławie, ty jesteś, kłaniasz się swojej wielkiej sławie. I opisuje, jak to Bolesław właśnie przegnał Niemców i przyłączył Łużyce. No ostatecznie po 18 latach wojen, w 1018 roku, 30 stycznia mieliśmy tysięczną rocznicę tego drobnego faktu, zawarto pokój w Budziszynie, o którym Tytmar pisze, że zawarto nie taki, jaki być powinien, tylko taki, jaki się dało. Czyli mówiąc krótko, oddał chwałę Chrobremu, który zmusił cesarza, aby bez żadnych już zobowiązań na stałe i trwałe włączyć Łużyce do Imperium Slaworum. Nie państwa polskiego, jak wielu się zdaje. Gdyż w tym Imperium Slaworum, czyli obszarze słowiańskim, każdy naród był wolny i odrębny. To nie Morawianie należeli do Polski, to ziemie morawskie współtworzyły Imperium Slaworum. Ziemie słowackie, ziemie karpackie, z których prawdopodobnie pochodziła żona Chrobrego, Dobromiła Eumilda. Zachowała się tylko imię jej ojca, Dobromira, czy Dobromiła, który był prawdopodobnie potomkiem władców Wielkiej Morawy, którzy schronili się na obszarze dzisiejszych Karpat i tworzyli Karpację, która potem stała się Rusią. To są nasze, że tak powiem, poszukiwania. Wytrwały Łużyce przy wspólnym państwie zachodniosłowiańskim. Jedyny przykład, kiedy one się zjednoczyły, wyrwały się Czechy, ponieważ były dość silnie już zgermanizowane, no i przy tym dynastycznie wojowały z Chrobrym, a Chrobry był również z dynastii Przemyślidów po matce. Ale cała reszta dała się zjednoczyć prawdopodobnie według kroniki połapskiej Słowian z Słowianami pogańskimi północy, które Niemca znać nie chciały, wywołały powstanie w 983 roku, ale przed Chrobrym się ugięli. W 1016 roku Chrobry zrobił wielką wyprawę wojenną i pielgrzymkę zarazem do miejsca, gdzie poległ święty Wojciech w Tenkitach, dziś na północny zachód od Kaliningradu, królewca, i powrócił, stając się królem bałtyjskich plemion pruskich, zwanych wtedy getami. Stąd na jego grobowcu napisano Rex Polonorum et Getorum. To nie byli goci, bo tam nie było gotów. To byli Prusowie. Musiał ich zhołdować i założył własny, potężny gród Brześć. Brześć nad Bugiem, gdzie ponoć spotkał się z świętym Włodzimierzem, władcą Rusi Ukrainy, z Rochwołdem, władcą połockim, czyli Białorusi, i z tajemniczym królem, władcą Litwy, Litaworem, z Kołomendem. To już są legendy. Ważne, że póki istniała monarchia, Chrobrowa, Puty, Łużyce były niepodległe. W 1031 roku nastąpiło już za Mieszka II koncentryczne uderzenie od wschodu Rusinów, to był Jarosław, i od zachodu cesarza Konrada. Po raz pierwszy ziemie polskie doznały tego, co stanie się potem najtrwalszym znakiem w naszej historii, rozbiorów. Po trzech potężnych uderzeniach oderwane zostaną Łużyce, oderwane zostanie Zaolzie, czyli tak zwany kraj goleńszycki, oderwany potem zostanie Śląsk, odpadnie Brześć, odpadnie Przemyśl, wreszcie nawet całe Mazowsze ogłosi odrębność i wróci do pogaństwa. I wreszcie potężna reakcja pogańska, która potwornie spustoszy Polskę. Wymordowanych zostanie prawie połowa księży i zakonników, po której będą zgliszcza. We Wrocławiu, w katedrze katolickiej, chrześcijańskiej, odtworzono gątynę pogańską, stawiając posągi Światowidowi, Swarożycowi i paru innym. W Gnieźnie, jak pisze Długosz, wilczyca pod ołtarzem gniazdo dla swoich wilcząt uwiła. Tak zniszczone było stołeczne miasto. Już w zasadzie bezpowrotnie od tej pory nie da się już tam odbudować. Wreszcie, jakby tego było mało, w 1038 roku Brzetysław Czeski dokonał potwornego, niszczącego najazdu, uprowadzając całe miasto Giecz, które w Czechach nazywa się Hetczany do dzisiaj, i niszcząc i paląc prawie wszystko. Z tego okresu znamy jedyną bitwę, której nie ma w źródłach, nie ma w zapisie, ale została w archeologii. Setki pięknych, długich mieczy karolińskich, szyszaki, zbroja, topory, rozsiane na tak zwanych przyczółkach jeziora Lednickiego, broniące do końca Ostrowa Lednickiego przed atakiem, gdzie znajdowało się sanktuarium pierwszych piastów i miejsce chrztu Polski. Ta ogromna ilość zbroi, która przetrwała w obu przyczółkach, bo przez wyspę przechodziły dwa mosty, świadczy o zażartej obronie do upadłego, ponieważ ginąc wpadali oni do tego jeziora, zostawiając swoją broń, a ich ciało oczywiście zjadły ryby. Kości też mogły się nie zachować. Otóż ostatecznie zniszczony i spustoszony zostaje również gród Lednicki. Po Polsce zostają tylko zgliszcza. Gdyby nie jedna kobieca ręka, która przywraca Polskę w swoim synu Kazimierzu Odnowicielu, słusznie zwany renowatorem. Łużyce już na trwałe odpadną, ale dostaną się później pod czeską władzę. Dzięki temu rozwinie się bardzo bujnie późne średniowiecze łużyckie w języku łużyckim, w zapisie husyckim, i husytyzm przywróci językowi słowiańskiemu jego rangę nadrzędną, równą Germanom żyjącym już w tym czasie wokół. Dynastia Wettynów coraz bardziej się rozprzestrzeni, ostatecznie zapanuje z jednego maleńkiego zamku Wettin. Konrad Wettin, przechodząc taki germanizator potężny, sam będąc Słowianinem, nagle wybrał Niemcy i stał się elektorem Rzeszy. Bez niego nie można wybrać było cesarzy. Było czterech elektorów świeckich, trzech niemieckich i król Czech, i trzech elektorów kościelnych, arcybiskupi Moguncji, Kolonii i Trewiru. No i w ten sposób, a elektoraty były oczywiście, dotyczyły elektora Brandenburgii, elektora Saksonii i elektora Palatynatu, połączonego z Bawarią. Ostatecznie Łużyce wytrzymają do reformacji, która niezwykle rozwinie piśmiennictwo oryginalne, zacznie się druk w języku łużyckim i język przetrwa. Kontrreformacja już zaciąży na Łużyczanach bardzo. Część zachowa katolicyzm i ci istnieją do dzisiaj. Kto przyjął protestantyzm, ten się rozpłynął w Niemczyźnie. To nie jest propaganda katolicyzmu, to jest pokazanie, jak inaczej są skonstruowane priorytety, jak katolicyzm ocala duszę, podczas gdy protestantyzm ocalał ciało lub polityczne, państwowe znaczenie przywiązywał się do państwa, a nie do kościoła. No i wreszcie przychodzi najciekawszy czas XVII wieku. Elektor Saski bierze udział w wyprawie krzyżowej, wyprawie wiedeńskiej. No i w kulminacyjnym momencie bitwy, jest to zapisane w jego kronice, mówi: patrz, synu, bo takiego widoku drugi raz w życiu nie zobaczysz, kiedy na wzgórzach Kalembergu pojawiło się 30-tysięczna jazda chrześcijan sprzymierzonych, austriackich, bawarskich, saskich, badeńskich, jakich tam jeszcze innych, 500 Francuzów i 10 tysięcy polskiej husarii, która rozniosła Turków raz na zawsze z Europy Środkowej. Na kanwie tego wspaniałego wydarzenia młodszy brat elektora i następcy tronu, August Fryderyk, pokochał Polaków. I rzeczywiście dał się wybrać, chociaż oczywiście oszustwem, ale został królem w Polsce, jako August II Mocny. Niestety jego panowanie nacechowane było z jednej strony fatalnymi decyzjami i skończyło się protektoratem rosyjskim cara Piotra, z drugiej ogromnym wpływem Sasów na życie Polaków. Mnóstwo nazwisk niemieckich, Hauka chociażby od tego pochodzi, od rodziny Hauke, Flemingowie, Brylowie, no całe mnóstwo, Brylować od tego. Także jesteśmy tutaj przez Saksonię bogato obdarzeni jej dorobkiem kulturowym, kulinarnym, cywilizacyjnym, wszelkim. I odwrotnie, wpływ Polski spowodował, że elektor przyjął katolicyzm i zbudował zarówno saski kościół odbudował katolicki, jak i wśród Łużyczan. Jego wnuk, Fryderyk August, po śmierci swego, właściwie prawnuk nawet, po nagłej śmierci swego ojca, odkrywszy swoje łużyckie korzenie, nauczył się po łużycku i do Niemców mówił po sasko-niemiecku, a do Łużyczan w ich własnym języku. Stał się sprzymierzeńcem Napoleona, który dał mu koronę Saksonii, a jednocześnie oddał księstwo warszawskie w opiekę jako spadek po dwóch poprzednich Wettynach. I w ten sposób Łużyce dotrwały XIX wieku. Gdy wybuchło powstanie, czy też rewolucja lipcowa 1830 roku w Paryżu, no jak nazwa wskazuje w lipcu, to w sierpniu wybuchły Niderlandy, odrodziła się Belgia. We wrześniu wybuchło powstanie w Dreźnie i król nadał konstytucję Saksonii. W październiku wybuchło w Budziszynie i Łużyczanie dobili się równouprawnienia z Niemcami w państwie saskim. A w listopadzie, no cóż, było powstanie listopadowe. Zobaczmy, jak się to pięknie, ładnie, wachlarzowo układało. No, grudniowe powstanie w Rosji wybuchło niestety 5 lat wcześniej i było falstartem. Wróćmy zatem do dziejów Łużyczan. Łużyce zostały podzielone na Kongresie Wiedeńskim na dwie nierówne, jak wtedy mówiono, połowy. Łużyce górne przy Saksonii, dolne przy Brandenburgii. I nastąpiło gwałtowne wynaradawianie dolnych wokół Chocieburza i rozwój cywilizacyjny i kulturowy górnych Łużyc. W 1851 roku Łużyce przeżywają ogromny, jakbyśmy to dziś powiedzieli, przebudzenie, swoją wiosnę ludów. W 1848 zarówno jest powstanie w Dreźnie, gdzie brał udział m.in. Wagner z Bakuninem i grupą Polaków, jak i wśród Łużyczan. To Łużyczanie w wojskach saskich bronią Warszawy pod Raszynem i Łużyczanie zjawiają się na Kongresie Wszechsłowiańskim w Pradze w maju 1848 roku. Łużyczanie jako świadomy już naród opuszczają czasy wiosny ludów, rozwijając głównie swoją kulturę, szkolnictwo i wreszcie literaturę. Literaturę rzeczywiście piękną. Pojawia się Bart Ciszyński, Jakub, który pisze przepiękny Wieniec Łużycki, przepiękny zbiór wierszy, odpowiednik ukraińskiego Kobzara, czy naszych psalmów przyszłości, czy nawet Pana Tadeusza. Krabat jest taki bohater, którego opisało wielu Łużyczan i to jest epos narodowy tego małego, na miarę tego oczywiście narodu. Wiek XIX to jest czasy Bismarcka, potwornego germanizowania przede wszystkim cywilizacyjnie. Każdy użyczanin, który stał się zatrudniony w państwowej posadzie, a te były najbardziej pewne wtedy, bo z ubezpieczeniami, musiał wyrzec się użyckości, chcąc móc pracować, udawać, że nie jest użyczaninem. Jedynie Saksonia zachowała zrozumienie i braterstwo wobec użyczan, traktując ich po prostu jako swoich własnych obywateli. Do 1918 roku, kiedy runęły wszystkie trony w Niemczech. Niemcy stały się Weimarską Republiką. I właśnie w tym zamęcie, kiedy ustąpili Wettynowie z Drezna, Łużyczanie oznali, że przyszedł ich czas. I 13 listopada zawiązali Komitet Wszechłużycki, zebrali się w Budziszynie, obradowali, spisali konstytucję, aby 24 listopada 1918 roku, a więc, drodzy Państwo, za 4 dni, w sobotę, wspomnijmy Łużyczan, proklamowali niepodległość Łużyc, określając jego granice, konstytucję, flagę, hymn, a nawet herb. Hymn brzmiał tak. Hiszcze syrpscho nezhublene, na melodię Mazurka Dąbrowskiego. Pragnę Państwa pożegnać. Niestety nie udało nam się znaleźć w dobrej jakości melodii Hyszcze Syrpstwo Niezhublene. Oczywiście na melodię naszego Mazurka, ale obiecuję, że następne spotkanie wpleciemy tę melodię, odnajdziemy już ze słowami serbskimi. Dzisiaj dziękuję panu Tomaszowi Rudzkiemu za konsolą, dziękuję Karolowi Smykowi, który mnie tutaj wprowadził, i Państwu za uwagę. Za tydzień, powtarzam, za tydzień 26 listopada, o ile dobrze liczę, będzie Islandia, gdyż 1 grudnia 1918 roku Islandia proklamowała swoją niepodległość zaakceptowaną przez króla Danii, gdyż od Danii Islandia się oderwała. Islandia jest przedostatnim państwem z tej rodziny. Pozostanie nam jeszcze w styczniu Irlandia, nasza bliska nam, braterska, katolicka, ale i walcząca Irlandia, o której będę oczywiście Państwu takim samym zapałem jako Łużyczanach opowiadał. A więc jeszcze raz, jeszcze Serbstwo niezgubione, jeszcze Łużyce niezgubione, póki my, Słowianie, żyjemy. Dziękuję Państwu za uwagę i miłych obchodów stulecia połowy narodów Europy.